Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Działamy w oparciu o rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizujemy naukę w klasach małych, do 15 osób, w klasach, w których możemy pozwolić sobie na większą indywidualizację procesów i dydaktycznych, i wychowawczych. Jednym słowem, być bliżej ucznia.
To są ludzie bardzo osobni przez to przebodźcowanie, bardzo żyjący w świecie, który jest mocno nierzeczywisty. W związku z tym na przykład praca w jakiejś większej grupie, to jest tak naprawdę wyzwanie. Budowanie relacji, to też jest wyzwanie. Poza tym to przebodźcowanie, ono ma bardzo różne przejawy. To nie chodzi czasami o takie relacyjne sprawy. Chodzi też na przykład o nieumiejętność odłożenia telefonu nawet na chwilkę, co jest poważnym problemem i z czym walczymy i nie zawsze odnosimy sukces. Czasami jest kompletna porażka.
Zarówno my specjaliści, jak i rodzice skupiamy się na zadaniach, a zapominamy o tym, że za tymi zadaniami stoją po prostu ludzie.
Bardzo często przychodzą do nas gimnazjaliści, którzy nie mają pewności, co dalej, jaki typ szkoły wybrać, jaki zawód, czym się interesują i dzięki takiej poradzie i pomocy doradcy zawodowego ich świadomość zdecydowanie się zwiększa. Większa i na pewno łatwiej im później podjąć ważną decyzję związaną ze szkołą.
Startuje wiele zespołów. Jury złożone z zacnych muzyków, profesorów, wokalistów wybiera najlepszy zespół na drodze właśnie konkursu i są punktowane różne umiejętności w różnych kategoriach.
Czy w polskiej systemowej szkole możliwa jest realizacja programów mających na celu indywidualizację programów dydaktycznych i wychowawczych? Dlaczego warto skorzystać ze specjalistycznych testów prowadzonych w środowisku Centrum Doradztwa Zawodowego w Zielonej Górze? I na koniec bliskie spotkanie z piękną muzyką i śpiewem w wykonaniu chóru Polirytmia. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Liceum Ogólnokształcące Alter Ego w Zielonej Górze to szkoła, która kieruje się, nie wiem czy innymi zasadami w edukacji, ale na pewno oryginalnymi.
Tak, jesteśmy jedyną szkołą w Zielonej Górze, a chyba nawet w województwie, która na poziomie liceum ma klasy terapeutyczne.
Angelika Ładysz, pedagog w 6. Liceum Ogólnokształcącym Alter Ego w Zielonej Górze.
Czyli działamy w oparciu o rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizujemy naukę w klasach małych, do 15 osób, w klasach, w których możemy pozwolić sobie na większą indywidualizację procesów i dydaktycznych, i wychowawczych. Jednym słowem, być bliżej ucznia.
Czy stosuje się również w terapii biblioterapię? Czyta się lektury szkolne, które mają pomóc dzieciom w zrozumieniu świata i rozwiązywaniu różnych młodzieżowych problemów?
Oczywiście realizujemy podstawy programu, bo musimy i nie mamy innego wyjścia i tak jest nasz obowiązek.
Katarzyna Harmak, nauczyciel języka polskiego w 6. Liceum Ogólnokształcącym Alter Ego w Zielonej Górze.
Ale ja na mojej lekcji przemycam, co się da oczywiście z takich rzeczy, które byłyby dzieciom bliższe i bazuje na takiej kulturze bardzo współczesnej, która jest dla nich bardziej oczywista. Specjalistą od jakichś takich bibliofilskich spraw jest oczywiście nasza pani ukochana bibliotekarka, która jest cudowna i dzieci do niej chętnie chodzą. Uczniowie oczywiście, myślę, że tak jak we wszystkich szkołach, mają pewien taki poważny problem ze słowem pisanym i wolą coś obejrzeć niż coś przeczytać. W praktyce sprowadza się to do tego, że ja bardzo często czytam, mimo że to są bardzo duże dzieci.
Więc tak, rozumiem, tak?
Oczywiście czytam na głos i jestem często wykorzystywanym lektorem. Zawsze jak coś czytamy, pytam, czy ktoś chciałby przeczytać. Jeżeli zabija mnie milczenie, czytam ja oczywiście. Robimy, co się da, żebyśmy przeczytali i żebyśmy zrozumieli, o co chodzi.
Wracając do tych klas terapeutycznych, to znaczy, że młodzież, która tutaj się uczy, ma takie wskazania gdzieś zapisane, że powinna być w takiej klasie terapeutycznej?
Tak, dokładnie tak. Młodzież, która przychodzi do nas do szkoły, musi być wcześniej przebadana w poradni psychologiczno-pedagogicznej, musi przejść wywiad z psychologiem, z pedagogiem i otrzymać opinię wskazującą na naukę w klasie terapeutycznej. Tak naprawdę ta opinia do klas terapeutycznych diagnozuje trzy czynniki. Pierwsze to jest motywacja do nauki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Po drugie właśnie ten czynnik terapeutyczny, czyli dlaczego do tej szkoły, a nie do ogólnodostępnej, do innego ogólniaka inaczej mówiąc. I tym czynnikiem terapeutycznym może być specyficzne problemy w nauce, czyli dysleksja. Może być przewlekła choroba, mogą być problemy adaptacyjne, problemy społeczne, czy jakiekolwiek, czy problemy w domu, po prostu. I trzeci czynnik, który bada, chyba tak naprawdę powinnam powiedzieć jako pierwszy, to są możliwości intelektualne, bo żeby nas absolutnie pod żadnym względem nie mylić ze szkołą specjalną, wszyscy, którzy do nas przychodzą, muszą mieć tak zwaną wysoką normę intelektualną, po prostu muszą być to dzieciaki, które poradzą sobie w szkole ponadgimnazjalnej, w szkole średniej.
Czy w czasie lekcji nauczycielowi towarzyszy nauczyciel wspomagający?
Nie, niestety nie mam na czas wspomagającego. No byłoby cudownie, gdyby był. Natomiast my siebie nawzajem bardzo wspieramy. Mamy pana socjoterapeutę, mamy panią psycholog. Jak widzimy, że uczeń jest w kiepskiej kondycji albo że coś się dzieje takiego, co nas niepokoi, to jesteśmy cały czas w kontakcie i jesteśmy w stanie taką osobę wezwać, tak żeby tym uczniem się zajęła, kiedy on jest w takim stanie, że na przykład nie może uczestniczyć za bardzo w lekcji, bo jest albo zgnębiony życiem, albo troszeczkę duchowo nieobecny, to wtedy ktoś przyjmuje oczywiście od nas takiego ucznia. Natomiast ponieważ klasa jest bardzo mała, to myślę, że poświęcamy zwykle dzieciom na tyle uwagi, że oni nie czują się niezauważeni i pominięci, więc jest fajnie. Natomiast nauczyciel wspomagający byłby super. Ja mam nadzieję, że kiedyś się uda.
Nie uda się, ponieważ nauczyciela wspomagającego w klasach terapeutycznych po prostu nie ma. Że nie ma żadnego przepisu, który by nam to regulował. My jesteśmy nauczycielami takimi samymi jak każdy inny, tak po prostu. Cała terapia w naszej szkole polega na tym, że szukamy innych metod, innych dotarcia do ucznia. Staramy się zobaczyć człowieka w człowieku, zobaczyć człowieka w każdym naszym uczniu. A że jesteśmy małą szkołą, w której uczy się do setki uczniów, to jesteśmy w stanie poznać ich na tyle blisko, że jakoś sobie radzimy. Nawet na tak trudnych lekcjach, jakimi są matematyka, czy język polski, czy angielski. Po prostu nauczyciele robią wszystko i dają z siebie wszystko, żeby nauczyć, przygotować do matury.
Ostatnio wyczytałam w jakimś mądrym artykule, że współczesna młodzież, dzieci, to jest takie przebodźcowane pokolenie. To ma odzwierciedlenie w jakości ich funkcjonowania w grupie rówieśniczej, w społeczeństwie.
Tak, to ma bardzo duże przełożenie, bo to są ludzie bardzo osobni przez to przebodźcowanie. Bardzo żyjący w świecie, który jest mocno nierzeczywisty. W związku z tym na przykład praca w jakiejś większej grupie, to jest tak naprawdę wyzwanie. Budowanie relacji to też jest wyzwanie. I to widać. Poza tym to przebodźcowanie, ono ma bardzo różne przejawy. To nie chodzi czasami o takie relacyjne sprawy. Chodzi też na przykład o nieumiejętność odłożenia telefonu nawet na chwilkę, co jest poważnym problemem i z czym walczymy i nie zawsze odnosimy sukces. Czasami odnosimy absolutnie zero sukcesów, tak? Jest kompletna porażka. Więc widać to przebodźcowanie nawet po reakcjach emocjonalnych. Są takie dni, że na przykład ktoś siedzi i płacze, chociaż de facto nic się nie stało, ale ma w sobie tyle emocji, jest taki nakręcony innymi bodźcami, że po prostu jest bardzo, bardzo źle tego dnia. To przebodźcowanie ma bardzo, bardzo różne objawy, o których musimy pamiętać, musimy brać je pod uwagę i myślę, że staramy się brać je pod uwagę.
Myślę, że takim dużym też czynnikiem, który my widzimy, to są problemy bardzo z koncentracją, z utrzymaniem koncentracji przez dłuższy czas. Mamy młodzież, myślę, że to jest po prostu takie pokolenie, które jest obrazkowe. Dociera do nich mnóstwo informacji w bardzo krótkim czasie i potem, kiedy jesteśmy na lekcji, kiedy należy się skupić nad zadaniem przez 10-15 minut nad jednym zadaniem, dla niektórych jest to wyzwanie. Jest to już zbyt trudne. To wynika z przebodźcowania właśnie.
Mam takie ulubione, zasłyszane powiedzenie, że czasy są zawsze jakieś. Teraz mamy właśnie takie czasy, które są starszym pokoleniom trudne czasami do ogarnięcia, jak to mówią młodzi.
To znaczy, wie pani co, ja mam poczucie, że te zmiany pokoleniowe następują teraz znacznie szybciej. Kiedyś zmiany pokoleniowe wymagały po prostu tego, żebyśmy zmienili się faktycznie, rodzice, dzieci, dziadkowie. Natomiast teraz czasami z roku na rok obserwujemy, że przychodzi rocznik, który ma zupełnie inną specyfikę niż ten poprzedni. Ma zupełnie inne doświadczenia, bo coś się nowego zmieniło w kulturze, albo coś się dużego zdarzyło i jakieś odcisnęło piętno na danym roczniku, czy nawet powiedzmy dwóch, trzech latach. Ta zmiana pokoleniowa jest teraz tak szybka i tak rotacyjna, że kiedy ja na przykład jestem wychowawcą i oddaję trzecią klasę, to zawsze jestem kompletnie zaskoczona tym, jakie przychodzą pierwszaki, bo to są zupełnie inni ludzie, z zupełnie innymi potrzebami, zupełnie innymi problemami. Tak jakby czasy zmieniały się znacznie dynamiczniej niż kiedykolwiek. I w ogóle nie biorę teraz pod uwagę jakichś moich szkolnych doświadczeń, czy wspomnień, a jak to było, kiedy ja byłam mała, bo one są teraz kompletnie bez znaczenia. Raczej staram się otwierać na to, że ci ludzie po prostu są inni, a ja muszę sobie z tą innością jakoś poradzić i nie patrzeć na to za mocno z mojej perspektywy, tylko z perspektywy czasów, w których żyjemy. I dzieci zmieniają się strasznie szybko, zmieniają się co roku.
Ale myślę też, że takie przekonanie, że czasy są zawsze jakieś i że zawsze to starsze pokolenie narzekało na to młodsze pokolenie, to było zawsze. To było zawsze po prostu. Pamiętam, że kiedy zmiany pokoleniowe nie następowały tak szybko, to ja też jako młody człowiek nie byłam rozumiana tak naprawdę przez mojego dziadka czy przez moich rodziców. Oni nie do końca rozumieli, o czym ja mówię, mówiąc o jakichś swoich sprawach. Teraz po prostu następuje to szybciej, ale to nie jest tak, że to jest coś mocno innego niż w historii.
Jeszcze muszę zapytać o rodziców, którzy też z pewnością się zmienili, bo to też już jest inne pokolenie rodziców.
rzeczywiście zapominamy czasami, że podstawową jednostką wychowującą jest rodzina i rodzice. Mam czasami wrażenie, że rodzice też o tym zapominają, ale nie wszyscy, nie będę generalizować absolutnie. Myślę, że mamy coraz częściej rodziców, którzy są zmęczeni. Po prostu są zmęczeni otaczającą nas rzeczywistością, tym, że muszą bardzo dużo pracować, tym, że mają swoich problemów wystarczająco dużo i jeżeli teraz jeszcze przychodzi jego nadwrażliwe dziecko ze swoimi problemami, których on nie rozumie po prostu, oni sobie nie radzą, oni nie wiedzą, co dalej robić. I wielu z takich rodziców po prostu czuje się kompletnie bezradnych. I myślę, że to jest największa grupa rodziców.
Jestem za tym, żeby po prostu uszanować czasami tą bezradność, bo ja też mam takie poczucie, że mamy specyficznych uczniów, którzy mają często trudności z nauką, z chodzeniem do szkoły. I ci nasi rodzice już we wcześniejszych etapach edukacyjnych wiele razy usłyszeli, że ich dziecko jest trudne, albo że z nim jest kłopot. I oni przychodzą do nas i są na 100% pewni, że my powiemy to samo. My się staramy wyciągać to dobre. Nie, że 5 dni go nie było, ale że ten jeden przyszedł. I staramy się mówić rzeczy dobre. Natomiast ja widzę zmęczenie tych rodziców i widzę ich bezradność i powstrzymuję się przed mówieniem złych rzeczy. Staram się mówić to, co jest prawdą, to, co jest absolutnie potrzebne, czyli jak jest coś, czego nie muszę powiedzieć, a co może zabrać, to ja tego nie mówię po prostu. I staram się być miła dla rodziców i to jest chyba wszystko, co ja mogę zrobić jako wychowawca.
Czy mamy dobre wiadomości dla rodziców? Czy szkoła wychowuje, czy tylko wspomaga w tym procesie rodziców?
Myślę, że możemy powiedzieć, no wspomagamy na pewno, ale mamy też chyba trochę czynnika wychowawczego. Jednak nasze działania wychowawcze są przemyślane, zaplanowane, więc mam nadzieję, że jednak efekty wychowawcze, możemy powiedzieć, że jakąś cegiełkę do wychowania młodzieży też dorzucamy, nie tylko rodzice.
Ja chciałam powiedzieć tylko, że czasami rzeczywiście dzieci mają tyle lekcji, że oni więcej czasu spędzają tutaj z nami niż z rodzicami w domu. To wynika ze specyfiki tego, jak jest rozłożony ich plan dnia, ile rodzice pracują, jak długo my z nimi jesteśmy. I ja naprawdę mam taką nadzieję, że to nie jest bez sensu, co my robimy. I że mamy jakiś pozytywny wpływ na to, jacy oni są, bo no widzę, że oni się zmieniają, z roku są inni i zwykle to jest zmiana, która uważam za pozytywną. No to mam nadzieję, że mamy taki jakiś taki mały chociaż udział w tym, że jest fajnie, no, że jest w porządku przynajmniej.
Myślę, że możemy powiedzieć, że tak. Teraz jestem przekonana nawet o tym, co mówię, ponieważ bardzo wielu naszych absolwentów wraca do nas, a więc jakiś wychowawczy czynnik musiał zadziałać. Staliśmy się im bliscy, staliśmy się ich przyjaciółmi, to powiedzmy. I oni po latach wracają podzielić się swoimi radościami życiowymi, czy zapytać o radę najzwyczajniej. Gdybyśmy nie mieli tego czynnika wychowawczego, nie odbyło się nic coś wcześniej, nie zadziałała jakaś chemia, nie wracaliby do nas, a wracają.
Gdyby ktoś chciał podjąć naukę w 6. liceum ogólnokształcącym Alter Ego w Zielonej Górze, co ma zrobić?
Po pierwsze, skontaktować się ze szkołą, bo żeby się do nas dostać do szkoły, to przede wszystkim nie ma nas na naborze elektronicznym. Konieczna jest ta opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej i rozmowa kwalifikacyjna z pedagogiem, z psychologiem. Powiem krótko, skontaktować się ze mną, z Angeliką Ładysz w 6. liceum ogólnokształcącym.
Oczywiście szkoła jest publiczna i nieodpłatna.
Oczywiście szkoła jest publiczna i nieodpłatna i uczymy tego samego, co w każdym innym ogólniaku. To jest ta sama podstawa programowa.
Tylko inny system wychowawczy.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Łukasz Wojtacha, coach, terapeuta, trener kompetencji psychospołecznych. Człowiek, który pomaga ludziom w rozwiązywaniu różnych problemów.
Myślę, że to mnie dość dobrze charakteryzuje.
Zobaczyć człowieka w człowieku. Zdawać by się mogło filozoficzne ujęcie prostych rzeczy.
Prostych, ale tak naprawdę kwestii, o których tak często zapominamy w codzienności naszej, w biegu dnia codziennego, w problemach, w troskach, w wyzwaniach, w pracy. Zarówno my specjaliści, jak i rodzice skupiamy się na zadaniach, a zapominamy o tym, że za tymi zadaniami stoją po prostu ludzie.
Czy ten brak czasu, czy ten pośpiech, o którym tak często mówimy, jest wytłumaczeniem na nasze zaniedbania w stosunku do członków rodziny, z brakiem uwagi, uważności na drugiego człowieka?
Jest to na pewno jakaś forma poradzenia sobie z tym, że wiemy, że czegoś nie robimy dobrze. Łatwiej jest nam czasami zrzucić odpowiedzialność na kogoś innego, bądź na jakąś rzeczywistość, niż wziąć przysłowiowego byka za rogi, zmierzyć się z wyzwaniem, z problemem i coś po prostu wreszcie z nim uczynić.
Pracuje pan z młodzieżą, z dziećmi, z dorosłymi, którzy pełnią różne role, między innymi role rodziców. Czy dostrzega pan fakt, że mamy już inne pokolenie dzieci i inne pokolenie rodziców?
Na pewno to, co odróżnia dzisiejszą rzeczywistość od rzeczywistości jeszcze sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, to jest brak spójności między środowiskami. Często pozwalam sobie przypomnieć taką rzeczywistość, że kiedy ja byłem w podstawówce jeszcze przed 89 rokiem, to ten komunikat, który dostawałem w szkole, w domu, na ulicy od obcej osoby czy w jakiejś grupie harcerskiej, był co do zasady spójny. Dzisiaj w klasie mamy czasami 25 uczniów i każdy z tych uczniów jest z innego środowiska rodzinnego, który ma całkowicie inny system. I teraz ta trudność, przed którą stoimy i my jako specjaliści, nauczyciele, pedagodzy, bagacze i rodzice, to to, że brak nam czasu czy wytrwałości, żeby zbudować wspólny system, który będzie oddziaływał na nasze dziecko w domu i w szkole taki sam.
Te braki, o których pan mówi, w sposób prosty prowadzą nas do konsekwencji, które też są już zauważalne. Mam tutaj na myśli różne fobie szkolne, choroby na tle psychologicznym i psychicznym, które dotykają coraz młodsze dzieci.
Dokładnie tak. Jeżeli nie mamy czasu, żeby zająć się potrzebą dziecka czy potrzebą swojego partnera w związku dzisiaj, nie mamy czasu za miesiąc, nie mamy czasu za pół roku, to te osoby ze swoimi emocjami coś muszą zrobić. I często, gęsto nie potrafiąc poradzić sobie z ciśnieniem, które te emocje wywołują, odreagowują również stanami chorobowymi, nie tylko uzależnieniem, ale właśnie wchodząc w różnego rodzaju psychosomatyczne rzeczy, tak jak choroby.
A czy to też nie wynika z faktu, że obciążamy dzieci swoje, ale również siebie nadmiarem różnych obowiązków, nadmiarem różnych wymagań, nadmiarem różnych odpowiedzialności, które na siebie bierzemy?
To jest prawda. My dzisiaj chcemy tak dużo i tak szybko, że nie jesteśmy często w stanie tego ani skonsumować, ani nawet na chwilę się zatrzymać. I teraz celem zaczyna być sama gonitwa z zadaną rzeczą, zadaną relacją, a nie sama relacja czy cieszenie się z tego, co do tej pory było naszym wielkim pragnieniem. I to nas odróżnia bez dwóch zdań od świata, który jeszcze był kilkadziesiąt lat temu. Kiedyś ludzie mieli mniej, ale potrafili to skonsumować i się tym cieszyć. Byli wdzięczni. To jest też temat wdzięczność w relacji, ale też wdzięczność za relację. Kiedy tej wdzięczności nie ma, zaczynamy się gubić.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Wiktoria z Krosna-Odrzańskiego uczy się w tej chwili w gimnazjum, ale przygotowuje się do podjęcia decyzji, jaką ścieżkę dalszej kariery obrać. I korzystasz z porad środowiskowego Centrum Doradztwa Zawodowego w Zielonej Górze w Zespole Szkół Ekonomicznych. W jakim kierunku zamierzasz kontynuować swoją naukę?
Nie jestem jeszcze tego pewna, bo zastanawiam się między liceum a właśnie technikum, ale jednak bardziej jestem nastawiona na to technikum budowlane, o profilu organizacji reklamy. Po prostu z tego, co rozmawiałam z rodzicami, z nauczycielami, to tak naprawdę nigdy nie wiemy, co będzie później i lepiej mieć po prostu jakiś zawód już na przyszłość, żeby wiedzieć, co możemy robić, a po liceum tak naprawdę zostają nam tylko studia. No i musimy po prostu już być pewnym, co chcemy robić później, żeby wybrać jednak odpowiedni kierunek.
Czy nastolatki są zdecydowane, wiedzą na pewno, co chcą robić w przyszłości?
Wydaje mi się, że jednak większość nie, bo to naprawdę jest ciężki wybór w tak młodym wieku, wybrać już dalszą szkołę, co chcemy robić w przyszłości, bo to tak naprawdę wszystko wiąże się z przyszłością, z naszym przyszłym zawodem i tak dalej. Nie, wydaje mi się, że to nie jest takie łatwe, żeby tak od razu w trzeciej gimnazjum już sobie wybrać, co chcemy później robić, jaką szkołę wybrać i tak dalej.
Też mi się tak wydaje. A proszę powiedz mi, na czym polega twoja praca tutaj?
Rozwiązujemy testy preferencji zawodowych, czyli po tych testach możemy dowiedzieć się, w jakim kierunku możemy obrać dalszą naukę, w jakim kierunku możemy iść, czy jednak nadajemy się bardziej do technikum, czy jednak bardziej do liceum i w jakim kierunku powinniśmy się dalej kierować, czy nie wiem, w liceum o profilu biomedycznym, czy raczej humanistycznym i tak dalej.
I na podstawie tego testu to jaki wynik jest?
No jest totalnie sprzeczny z tym, co się kieruje dalej.
Pani Agnieszka Czajka, która jest pedagogiem i doradcą zawodowym, podpowiada, gdzie to widać, że są rozbieżności między tym, co Wiktoria chciałaby, a jakie są jej zdolności?
Bardzo często zdarza się tak, że uczeń przychodzący do nas na diagnozę preferencji zawodowych ma nieco inne wyobrażenie o swoich możliwościach, oczekiwaniach, predyspozycjach, Natomiast w konfrontacji z testem, który wykonuje, nagle odkrywa też swoje drugie oblicze i swoje inne możliwości, których do końca sobie nie uświadamiał. Także te testy też służą temu, aby uczeń mógł bardzo często odkryć nowe swoje jakieś obszary możliwości, swój potencjał, który, tak jak w tym przypadku, może się tak zdarzyć, że jest niezwykle zaskakujący. I też jest ważne to, żeby poprzez takie testy takie możliwości na nowo odkrywać.
A co to było zaskakującego? Czy mogą mi Panie tu razem jakoś powiedzieć? Czy zdolności umysłowe, społeczne, temperament i warunki fizyczne?
Predyspozycje zawodowe. No, uczennica przychodząc tutaj miała jakiś swój już określony pomysł, powiedzmy, na szkołę ponadgimnazjalną. Był to kierunek związany z grafiką, ewentualnie budownictwo. Natomiast test predyspozycji tutaj wskazał nieco inne obszary związane też z pracą w branży takiej, powiedzmy, turystycznej, związany z pracą z drugim człowiekiem. Zrobimy jeszcze jeden test, taki precyzyjniejszy, pogłębiony, bo diagnoza możliwości to nie jest tylko jeden test predyspozycji, ale tutaj no, kluczowe jest to, żeby tych testów wykonać jak najwięcej, żeby różne obszary badać. Także nie skupiamy się tylko na jednym teście, ale teraz kontynuujemy diagnozę w szerszym wymiarze. Bardzo proszę teraz, wpisujesz swoje imię i nazwisko, zaznaczasz tutaj w teście wiek.
I jakieś przykładowe pytanie, Wiktoria.
W ten noc cmentarz w świetle księżyca, rozświetlono poświatą zachwyca, na grobach stojących od rana, lampek ilość nieprzebrana.
Jakie jest twoje zadanie?
Uzupełnić wiersz wypasującym słowem.
To są troszeczkę pytania już takie, powiedzmy, w dużym stopniu na inteligencję, na kojarzenie, na logiczne myślenie, ponieważ badamy teraz poziom takich zdolności umysłowych. No i zaznaczasz, co w twojej ocenie pasuje. To takie pytania z dziedziny literatury, wymagające skupienia.
Czyli płonie ilość lampek nieprzebrana. I jak kliknęłaś w ten wyraz płonie, to co się zmieniło?
Mamy kolejne pytanie.
Mhm. Aha, czyli nie znamy odpowiedzi od razu.
Nie, to jest seria pytań i tutaj kolejne pytanie, jak widzimy, ono jest bardziej z zakresu matematyki i takiego logicznego myślenia. Także ten test ma na celu zbadać poziom zdolności umysłowych w różnych dziedzinach, w zakresie matematyki, w zakresie literatury, w zakresie takich umiejętności językowych, także różne obszary w tej chwili badamy. Teraz troszeczkę matematyki.
Której liczby brakuje w diagramie? I mamy podany diagram, trzeba wybrać liczbę, której brakuje. I to będzie 3.
Bardzo szybko tak. To podjęłaś decyzję, czyli to było łatwe.
Tak, zdecydowanie lepiej czuję się jednak w przedmiotach ścisłych.
Nie będę ci teraz przeszkadzać, bo tych pytań jest aż 36.
Tak, i to jest test, ja tylko dodam, licencjonowany dla szkolnych doradców zawodowych z firmy Progra. Także to są testy, które są dostępne tylko w gabinecie doradcy zawodowego.
Jeśli pozwolisz, to wrócę za jakiś czas i być może uda się nam odczytać wyniki twojego testu. Badania przydatności do zawodu Środowiskowe Centrum Doradztwa Zawodowego w Zielonej Górze prowadzi przez cały rok. Niemniej przed rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych częstotliwość badań trzecioklasistów jest zwiększona.
Celem tych badań jest to, po pierwsze, żeby uczeń adekwatnie wybrał do swoich możliwości szkołę ponadgimnazjalną. Bardzo często przychodzą do nas gimnazjaliści, którzy nie mają pewności, co dalej, jaki typ szkoły wybrać, jaki zawód, czym się interesują i dzięki takiej poradzie i pomocy doradcy zawodowego ich świadomość zdecydowanie się zwiększa i na pewno łatwiej im później podjąć ważną decyzję związaną ze szkołą.
Sami młodzi ludzie podkreślają, uczniowie podkreślają, że to nie jest łatwe podjąć decyzję, która ma skutkować przez całe ich życie.
To jest bardzo trudna decyzja, szczególnie, że jest to decyzja związana bardzo często z wyborem zawodu. Młodzi ludzie często nie mają świadomości, czym się interesują, nie wiedzą, jakie mają umiejętności, ale niestety często też się zdarza sytuacja, że nie mają pojęcia, na czym konkretny zawód polega. Często nie znają tych zawodów. I nasza rola już w tym, żeby ich uświadomić, żeby im pokazać ofertę szkół ponadgimnazjalnych, która jest niezwykle rozbudowana w Zielonej Górze, ale często gimnazjaliści nie mają takiej świadomości.
Prawdopodobnie też nie wiedzą, jak wygląda rynek pracy i jakie są te nowe zawody, które są potrzebne.
Dokładnie, staramy się im też na zajęciach grupowych, ale także indywidualnych mówić o trendach rynku pracy, o oczekiwaniach pracodawców, przedstawiamy szczegółowo właśnie ofertę szkół ponadgimnazjalnych. Staramy się kompleksowo tą wiedzę wzbogacać.
I wracam do Wiktorii, która skończyła już test składający się z 36 pytań. I co z tego wynika? Mamy kwestionariusz zdolności umysłowych i wyniki.
Każdego z nas cechuje różny poziom umiejętności i zdolności. Zdolności te mogą być różne, jak już zapewne zauważyłeś. W niniejszym kwestionariuszu przyjrzeliśmy się czterem wymiarom zdolności umysłowych, które są niezbędne przy wykonywaniu określonych zawodów. Wykonałeś szereg zadań, które w przybliżony sposób określają zdolności językowe, matematyczne, przestrzenne oraz zdolności koncentracji uwagi. Poniżej mamy opisane wszystkie zdolności językowe i na jakim poziomie je napisałam.
Ten test, tak?
Tak, to jest strasznie dużo tego.
Na podstawie twoich zdolności językowych mamy tutaj taki wniosek, że przykładowe zawody, które możesz wykonywać ze swoimi zdolnościami językowymi, to?
Dziennikarz, sprzedawca, specjalista do spraw negocjacji.
A przy zdolnościach matematycznych?
Statystyki, informatyk i księgowa.
Mhm. Zdolności przestrzenne?
Architekt, geodeta, artysta grafiki.
To tak troszkę tutaj w twoim kierunku,
tak?
Tak,
właśnie tak. Zdolności koncentracji uwagi to adwokat, policjant i psycholog.
Satysfakcjonują cię te wyniki? Czy się czegoś o sobie dowiedziałaś?
Tak, bo w sumie zostały wymienione moje zawody, które chciałabym w przyszłości wykonywać, więc jestem zadowolona w sumie.
Teraz mamy taki okres bardzo gorący, ponieważ wolnymi krokami zbliża się nabór do szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku podania do szkół gimnazjaliści składają od 16 do 30 maja. Także teraz w naszym centrum dosyć dużo porad udzielamy. Uczniowie robią testy, diagnozują swój potencjał. Także serdecznie zapraszamy cały czas wszystkich gimnazjalistów, nie tylko z Zielonej Góry, ale także z okolic do nas młodzież przyjeżdża, po to, żeby właśnie z takiej porady profesjonalnej skorzystać, żeby zrobić takie testy predyspozycji, testy zainteresowań, możliwości i żeby wspólnie tutaj z doradcą zawodowym omówić, co dalej? Jaki typ szkoły jest dla mnie najlepszy? Jakie reprezentuje możliwości? Także zapraszamy serdecznie.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Pani Anna Łobos jest menedżerem chóru Polirytmia z Zielonej Góry, chóru z wielkimi tradycjami i sporymi osiągnięciami. Trudno mi sobie wyobrazić festiwale, konkursy na głosy.
Konkursy, jak to typowe konkursy, polegają na tym, że startuje wiele zespołów, no i jury złożone z zacnych muzyków, profesorów, wokalistów wybiera najlepszy zespół na drodze właśnie konkursu i są punktowane różne umiejętności w różnych kategoriach i zdarzyło się tak, że całkiem niedawno, bo w ubiegłym roku uzyskałyśmy Grand Prix na bardzo ważnym i ogólnopolskim festiwalu chórów kameralnych i zespołów wokalnych w Szczecinie, Sedina Cantat Grand Prix. Także to jest jeden z naszych ostatnich sukcesów, bo trudno wymieniać wszystkie.
Jeżeli zapytam, czy wśród członkiń chóru są muzycy albo profesjonaliści, to czy powiem prawdę?
Chór jest złożony z dziewcząt i kobiet, które kochają śpiewać. Jeśli mają wykształcenie muzyczne, to tym lepiej. Jeśli nie, to nabędą je u nas na takim poziomie, który pozwala śpiewać czysto, śpiewać w chórze. Także młode kobiety, panie, wszystkie właściwie panie zapraszamy do pracy w naszym chórze.
Rozumiem, że trzeba przejść jakieś kwalifikacje, egzamin, przesłuchanie?
Egzamin to za dużo powiedziane, ale oczywiście przesłuchanie. Nasze panie dyrygentki przesłuchają taką osobę i jeśli wykazuje dużą chęć do śpiewania, wolę nauki i ma jako taki słuch, to już właściwie może z nami śpiewać.
Chór Polirytmia koncertuje i zdobywa różne nagrody. Myślę, że jest to teraz moment taki, żeby się pochwalić kilkoma.
Na pewno naszym sukcesem jest wzięcie udziału w Festiwalu Muzyki Pasyjnej. Śpiewamy także koncerty charytatywne. Jeśli jest taka prośba ze strony Zielonogórzan, to zawsze na nie odpowiadamy. Przez cały grudzień śpiewamy, myślę, z sukcesem, dlatego że jest bardzo liczna widownia i słuchacze z sukcesem. Przez cały styczeń śpiewamy kolędy. Regularnie w sławie na festiwalu chórów zdobywamy nagrody, także no, myślę, że jest tego sporo.
Czy jest jakiś nurt muzyczny, czy pieśni, piosenki, w którym się specjalizujecie jako chór?
Nie ma.
Coś szczególnie lubicie śpiewać, pani?
Lubimy wszystko i we wszystkim jesteśmy dobre.
Nawet w śpiewaniu muzyki sakralnej?
Tak, jak najbardziej, bo teraz jesteśmy, można powiedzieć, zaproszeni na drugie oluśnickie Festiwal Słowiańskiej Muzyki Sakralnej, gdzie jest forma konkursu i mam nadzieję, że pojedziemy, przygotowujemy program sakralny. My mamy sakralny cyrkiewny. My mamy dość, no nie powiem, że sporo, ale mamy w repertuarze takie utwory ukraińskie, cyrkiewne, sakralne. Bardzo chcemy pokazać się na tym konkursie, zobaczyć, jak to wygląda z innymi chorami.
Czy śpiewanie tego rodzaju pieśni wymaga szczególnych umiejętności?
Powiem tak, to całkiem inny rodzaj śpiewania. Wymaga może że inna forma śpiewania, nie jest to łatwa forma śpiewania, bo to trzeba bardzo poznać swój głos, bardzo poznać, można nawet wniknąć w ten utwór, nawet bardziej filozofskie, można tak powiedzieć, w tekst tego utworu. Nie jest to łatwe śpiewanie, ale dajemy rady i bardzo ładnie nam wychodzi to.
Pani jest dyrygentem chóru, tak. Czy łatwo jest zarządzać taką grupą kobiet z temperamentem?
Powiem tak, nie jest to łatwa sprawa, ale ja to bardzo lubię i to przynosi mi ogromną satysfakcję, radość, przyjemność. Także ja myślę, że odwrotnie też dziewczyny to czują.
Czy mogę poprosić o zaśpiewanie takiej pieśni sakralnej?
Tak.
Dałby pani radę teraz,
zaśpiewamy, tak, zaśpiewamy Bohorodice Radosia ukraińskiego kompozytora Jakiw Jacynewicz. To mamy w repertuarze dość nawet już dawno mamy w repertuarze. Za każdym razem szukamy czegoś innego, jakąś inną formę śpiewania, tą głębszą, taką prawdziwą. Staramy się dołączyć do tego takiego prawdziwego, cyrkiewnego śpiewania.
Mówiła pani Natalia Gołub, dyrygentka chóru Polirytmia. Kierownikiem artystycznym chóru jest pani Nina Nowak. I teraz jeszcze ważne pytanie. Kiedy mamy trzymać kciuki?
Ten konkurs będzie 9 czerwca.
To jeszcze mamy trochę
tak,
czasu.
Tak, jeszcze mamy czas. Także teraz aktywnie... Tak.
Ale kciuki już można
aktywnie będziemy przygotowywać się do tego konkursu.
Bardzo dziękuję za rozmowę i za dzisiejsze spotkanie, na zakończenie którego zaśpiewa chór Polirytmia.